kolejnej audycji o historii chciałbym, żebyśmy wrócili do korzeni brytyjskiej monarchii, a właściwie może do takiego dawnego jej czasu. Nie będziemy cofali się aż do czasów średniowiecza, ale myślę, że warto, żebyśmy porozmawiali o monarchii. Przypominam, że także dziś moim gościem jest profesor Jacek Tybinka. Panie profesorze, kiedy tak naprawdę ukształtowała się ta współczesna brytyjska monarchia? Czy czasy rewolucji, czyli tego największego zagrożenia dla monarchii brytyjskiej, czasy kromuelowskie, to jest moment, po których ta monarchia współczesna się ukształtowała?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Myślę, że tak. Znaczy, generalnie patrząc na historię, analizując wydarzenia, no nie ma cienia wątpliwości, że tak, że ten wiek XVII to jest początek kształtowania się no, prawie że współczesnego obrazu monarchii brytyjskiej, chociaż no, oczywiście to, co się stało w wyniku tych burzliwych wydarzeń drugiej połowy wieku, czy właściwie od połowy wieku XVII, rewolucja angielska, ścięcie Karola I, restauracja monarchii, czyli po dyktaturze Cromwella przywrócenie władzy Stuartów, no i potem 1689 rok, czyli wspaniała rewolucja, obalenie już na zawsze dynastii Stuartów. Te wydarzenia ukształtowały wtedy Anglię w tym sensie, że zaczęły powstawać podwaliny, czy właśnie umocniły się podwaliny systemu polegającego na tym, że to parlament faktycznie sprawuje władzę i król nie może podejmować decyzji bez zgody parlamentu, z którego na początku wieku XVIII zaczęła już na stałe zaczął się wykształcać rząd. Anglicy to nazywają gabinetem, kabinet, ale to nie jest gabinet w sensie miejsca zamkniętego, ale po prostu grupa najważniejszych urzędników państwa, ministrów zarządzających poszczególnymi resortami. Do tego ukształtowania się współrządzenia Anglią wtedy, na początku wieku XVIII, z jednej strony przez grupę najwyższych urzędników, których ten panujący powoływał, no ale oni okazało się musieli mieć, żeby móc podejmować skuteczne decyzje, większość w Izbie Gmin, czyli w Izbie Lordów, w Izbie Gmin, wybieranej oczywiście nie w wyborach powszechnych. Innymi więc słowy, bez zdobycia poparcia Izby Gmin nie sposób było skutecznie stanowić prawa i tym samym sprawować rządów. Do tego doszedł jeszcze drugi, czyli to był wyraz oczywiście emancypacji wyższych klas brytyjskich, znaczy mieszczaństwa, z drugiej strony części arystokracji, która porzuciła Stuartów i w ten nowy system skutecznie się włączyła, a z drugiej strony wyraz słabości panującej w Anglii od początku wieku XVIII dynastii hanowerskiej. Tutaj słuchacz może być nieco zdziwiony, jaka to dynastia hanowerska. No otóż skutek, nazwijmy to, komplikacji dynastycznych okazało się po śmierci królowej Anny na początku wieku XVIII, że najbliższym następcą, znaczy osobą, która jest najbliższym następcą tronu, czyli jest następcą tronu Anglii, jest po prostu elektor hanowerski. Elektor, czyli władca miasta Hanower i tam przyległego obszaru.
To oczywiście włączyło Wielką Brytanię trochę w sprawy Rzeszy Niemieckiej i tego wszystkiego, co działo się w XIX wieku, pierw na tych obszarach Niemiec, które, jakby to powiedzieć, no, stanowiły taki przedziwną mieszaninę różnych monarchii i wpływów poszczególnych na przykład ważnych miast, no, a potem po 1871 roku włączyło w politykę jednoczenia Niemiec.
Tak, tak. Otóż słusznie pan zresztą użył tutaj słowa Wielka Brytania, no ponieważ na początku wieku XVIII
od tego momentu mamy Wielką Brytanię.
Wyłania się Zjednoczone Królestwo, w skład którego wchodzą jako elementy członowe Anglia. Walia była oczywiście traktowana jako część Anglii, no więc nikt nie zawracał sobie wtedy nią głowy jako częścią osobną. Szkocja, no i oczywiście Wyspa Irlandia, podbita, czy podbijana, bo to Cromwell oczywiście dokończył podboju, ale Anglicy no, próbowali zająć Irlandię wcześniej. No i w ten sposób rzeczywiście Anglia weszła dosyć mocno do polityki europejskiej, znaczy ona w niej też wcześniej uczestniczyła, ale fakt, że król Anglii, czy król Zjednoczonego Królestwa był równocześnie elektorem hanowerskim, spowodował do 1837 roku spowodował komplikację taką, iż w sposób nie tylko ze względu na swoje interesy na kontynencie, Londyn był zainteresowany tym, co się dzieje na obszarze Niemiec.
To też oczywiście zmieniało bardzo wiele rzeczy, jeśli chodzi o taką estetykę niemiecką. No przypomnijmy też, że żołnierze hanowerscy, czy też werbowani w Hanowerze, stanowili rdzeń armii brytyjskiej przez długie lata.
Tak, no i też byli używani do próby stłumienia powstania no, nie tubylców, a osadników anglojęzycznych w Ameryce. Zresztą tam dosyć brutalnie się w swoich poczynaniach zachowywali. Ale to nie było niczym nowym, no bo te armie wówczas w drugiej połowie wieku XVIII no, żyły z tego, co zrabowały.
Choć w każdym razie ważne jest to określenie, że ten substrat etniczny w tamtych czasach to właśnie często nie tylko Anglicy, Irlandczycy i Szkoci, ale na przykład też paradoksalnie Hanowerczycy.
Tak, tak. Te związki z od tego właściwie momentu, te związki między, dynastia w zasadzie niemiecka przejęła władzę w Anglii. Przejęła, no, bardziej teoretycznie niż praktycznie, no bo Jerzy I, to był pierwszy władca z dynastii hanowerskiej, on w ogóle po angielsku nie mówił i nie nauczył się. No więc to jakby też go izolowało trochę od tej polityki brytyjskiej. Z drugiej strony i on, i Jerzy II to nie były jakieś osobowości, które by parły do skupienia w swoich rękach. To nie były osobowości typu Ludwika XIV, pomijając inne prawne uwarunkowania we Francji w wieku XVII i w Anglii na początku wieku XVIII.
Czyli mówiąc najkrócej, kształtował się ten model panującego władcy i rządzącego parlamentu.
Tak, to się pamiętajmy, że tutaj trudno wskazać na jakąś datę, dzień. To się ten model współrządzenia, gdzie w zasadzie rola monarchy staje się coraz bardziej rolą doradcy, a nie osoby podejmującej decyzji, to się kształtowało w wieku XVIII i wieku XIX. Tu jeszcze jedną rzecz można dodać, że panowanie w drugiej połowie wieku, oczywiście pod koniec wieku XVIII, Jerzego III, znanego nam z interesującego filmu Szaleństwa króla Jerzego, który rzeczywiście no, był osobowością bardzo, bardzo był niewątpliwie osobą, chorą psychicznie, no więc to jeszcze bardziej spowodowało, że no, władza parlamentu i władza gabinetu stawały się coraz mocniejsze wobec no, jednak niestabilnej osoby monarchy.
Czy myśmy mieli ze strony monarchów brytyjskich jakieś próby zwiększenia swojej władzy? Czy to jest tak, że ci monarchowie robili wrażenie pogodzonych zarówno w XVIII, jak i potem w XIX wieku?
No, znaczy, na pewno nie byli do końca pogodzeni. Pamiętajmy jednak, że ta praktyka, która się wykształciła, czyli że monarcha panuje, a nie rządzi, nie oznaczała w wieku XVIII, czy szczególnie w wieku XIX, kiedy no, ten wiek XIX będzie od właściwie końca lat 30. aż do 1901 roku zdominowane przez panowanie królowej Wiktorii, no, a potem wkrótce i cesarzowej Indii. To będzie jednak czas, kiedy no szczególnie osobowość Wiktorii będzie no istotnym elementem w tym współrządzeniu. Z drugiej strony druga połowa wieku XIX no to jest czas no, znaczącego umocnienia, no to jest kolejny etap rewolucji przemysłowej, zmian w społeczeństwie brytyjskim.
Demokratyzowania się także systemu wyborczego, co odgrywało
stopniowo,
ogromną rolę.
Tak. No ale też ona styka się z dwoma niesamowitymi osobowościami, produktami notabene brytyjskiej klasy politycznej, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu, z jednej strony z konserwatystą Benjaminem Disraelim, a z drugiej strony przywódcą partii liberalnej Williamem Gladstone. No więc, ale co jest ciekawe, to współrządzenie się całkiem dobrze układało. Zresztą no, można przypomnieć ten moment chociażby zakupu przez premiera Disraelego akcji kanału Suezkiego, kiedy on to zrobił, no w zasadzie nie konsultując się z królową, bo trzeba było podjąć szybko decyzję, żeby przejąć, kupić akcje kanału, które były w rękach paszy egipskiego, po to, żeby zyskać no, kontrolę nad tym przedsiębiorstwem, czyli w praktyce nad tym bardzo istotnym no, wtedy nowoczesnym elementem komunikacji łączącym Morze Śródziemne z Oceanem Indyjskim. No i po prostu, kiedy bankier Rothschild zapytał, poproszony o szybką, natychmiastową pożyczkę, pamiętajmy, że to nie były czasy elektronicznych przelewów, Rothschild zapytał, kto zagwarantuje tą pożyczkę. Disraeli podejmował te działania bez aktu parlamentu. No to na to Disraeli odpowiedział, że korona brytyjska, czyli w praktyce monarchini.
No, został... Dobra marka.
Tak. Dobrze pan to ujął. Czyli w tym praktycznym wymiarze, jeśli chodzi o rządzenie, no na pewno ta rada królowej Wiktorii liczyła się o wiele bardziej w kontaktach z jej premierami niż dzisiaj nawet Elżbiety II. To są inne czasy i ta monarchini jest dzisiaj na pewno bardziej wycofana. Znaczy, no wiemy, że tego się nie upublicznia tych jej rad, ale można no nie tylko domniemać, ale mamy jednak pewną wiedzę, na pewno pozycja Wiktorii była wobec poszczególnych gabinetów o wiele silniejsza.
Choć też przypomnijmy, że jest to sytuacja zmieniająca się. Królowa Wiktoria miała bardzo różne okresy swojego życia. To przypomnijmy ten okres do śmierci księcia Alberta, a potem rzeczywiście ten okres jakby ucieczki od polityki, od życia, szkocki okres jej funkcjonowania i potem powrót, który jakby to powiedzieć wpływa rzeczywiście na historię Anglii. Przede wszystkim też warto powiedzieć, że to, że mówimy tak silnie o tej epoce wiktoriańskiej, no to też pokazuje, że królowa brytyjska oddziaływuje nie tylko na czystą politykę, ale tak naprawdę na obyczajowość, na świadomość społeczną, na całą masę zjawisk, które są z tym związane.
Trafnie pan to ujął, panie redaktorze. Rzeczywiście ta moda na Szkocję w sensie turystycznym i nie tylko, no ona się rzeczywiście zrodziła dzięki królowej Wiktorii temu, że no ona jeździła do tego zamku Balmoral w Szkocji. To jest zresztą od tego czasu w zasadzie no coroczny zwyczaj, że latem rodzina królewska, a nam zimą to jednak dosyć upiornie w sensie pogodowym, wybiera się właśnie do swojej posiadłości szkockiej. No odnotujmy też, że to jednak był ta druga połowa wieku XIX, no to był kolejny etap rewolucji przemysłowej, no szybkich, gigantycznych zmian cywilizacyjnych. No pamiętajmy, że jak my rozpoczynaliśmy powstanie styczniowe, no to Anglicy budowali pierwszą linię metra w Londynie, niezależnie jak to prymitywna była i to, że przecież lokomotywy parowe ciągnęły wagoniki, w których pasażerowie dusili się od dymu, który w tych no, prymitywnych tunelach do nich napływał.
Gdy mówimy o Wielkiej Brytanii, to jest też moment no, szczytowej potęgi. To co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
Tak, panowanie Wiktorii.
To jest oczywiście symboliczne, no ale to, mówiąc najkrócej, ona zostaje cesarzową Indii. To ona tworzy, jakby to powiedzieć, ten nowy model imperium, który no, rzeczywiście w tych latach osiąga to swoje apogeum. Także mamy do czynienia z przeobrażeniami społecznymi Wielkiej Brytanii, które prowadzą do takiego swoistego politycznego zaangażowania się Brytyjczyków w tym, co dzieje się za morzami. Przypomnijmy, że wcześniej budziło to wiele wątpliwości, zarówno wśród polityków, jak i też wśród wielu przedstawicieli różnych środowisk brytyjskich, którzy uważali, że sprawa kolonii to jest tak naprawdę sprawa kilku facetów, którzy tam inwestują swoje pieniądze, a Wielka Brytania się w to nie angażuje. To tak naprawdę dopiero Sudan, potem wojna w Afryce Południowej wywołuje no, takie głębokie przeobrażenie polityczne Wielkiej Brytanii.
No, to pan tutaj, panie redaktorze, poruszył kilka tematów, bo z jednej strony mamy kolonie, a z drugiej strony to zaangażowanie w Europie. To ja może od tego drugiego zacznę. No, to jest taki fajny wytrych, to określenie polityka równowagi, czy balance of power. I rzeczywiście, jeśli popatrzymy na politykę angielską na dobrą sprawę od wieku XVII, kiedy Anglia będzie w stanie nie tyle obawiać się, co król Hiszpanii Filip II zrobi, czy nie zechce dokonać inwazji, coś on próbował, ale w sposób nieudany na szczęście, no to od wieku XVII Anglia prowadzi politykę równowagi polegającą na tym, że stara się nie dopuścić do tego, żeby w Europie Zachodniej powstała jakieś, żeby jakieś państwo było w stanie, czy jakaś grupa państw zdominować inne. Dla Anglii oczywiście kwestią kluczową było, co się dzieje we Francji, jaką politykę prowadzi Francja. No i oczywiście kto rządzi Niderlandami, czyli dzisiaj Belgia, Holandia, Luksemburg, wtedy jeden obszar. No o właśnie Niderlandach mówiono później, ale możemy odnieść ten termin, to określenie wcześniej, że to jest pistolet wymierzony w serce Anglii. I tą politykę Anglia prowadziła w ciągu kolejnych konfliktów. No my, jak wiadomo, wiązaliśmy wielkie nadzieje z Napoleonem I. No po części one były uzasadnione. Można narzekać na to księstwo warszawskie, jakie no nie tyle on nam je stworzył, bo myśmy je sami w zasadzie po części wywalczyli, ale lepsze to niż nic. Natomiast z punktu widzenia Anglików, no to ten Napoleon był potwornym dyktatorem, osobą, która chciała, przywódcą, który chciał doprowadzić do zagłady ówczesną Wielką Brytanię i imperium kolonialne. Stąd w zasadzie Anglia finansowała i wspierała wszystkich jego wrogów. Najczęściej to też byli wrogowie niepodległości Polski.
No niestety.
Wracając natomiast do zmiana tej polityki, jeśli chodzi o Europę, nastąpi w gruncie rzeczy stopniowo przed I wojną światową, do czego pewnie wrócimy, mówiąc o monarchii brytyjskiej. Natomiast co do imperium kolonialnego, no to ono zaczęło na przełomie wieku XIX i XX przechodzić przez pewne powolne reformy, przede wszystkim wynikające z emancypacji białych kolonistów na tych obszarach, gdzie oni stanowili większość, jak w Kanadzie, w Australii, w Nowej Zelandii, gdzie oni nie chcieli być już tylko rządzeni z Londynu, ale chcieli też mieć wpływ na to, co się dzieje w tych koloniach, państwach. Stąd zaczęły się wyłaniać dominia brytyjskie. Ale niewątpliwie stłumienie powstania burów w Afryce Południowej na początku wieku XX to jest ten moment, kiedy Imperium Brytyjskie osiąga, można powiedzieć, stan zenitu, i to powiedzenie, że słońce nie zachodzi nad Imperium Brytyjskim, było jak najbardziej sensowne. Chociaż, no jak wiemy, to Imperium miało swoje zalety i posiadanie miało zalety tej słabości. To nie było tak, że tam wszystko przynosiło dochód. Były obszary, do których, można powiedzieć, trzeba było dopłacać, ale na eksploatacji tego imperium powstawała potęga brytyjska, mówiąc tak trochę marksistowsko.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moim rozmówcą jest profesor Jacek Tybinka. Za chwilę wracamy do rozmowy i porozmawiamy o monarchii brytyjskiej w XX wieku. Monarchia brytyjska w XX wieku, Jacek Tybinka jest moim rozmówcą, to w takim razie, czy coś się wtedy zaczyna bardzo zmieniać? Pierwsza i druga wojna światowa, monarchia brytyjska idzie na wojnę i tu jest też chyba pewna zmiana. Przedtem jakoś ta kosmopolityczna trochę monarchia z niemieckimi korzeniami specjalnie nikomu nie przeszkadzała, gdy tymczasem pierwsza wojna światowa to jest taka pierwsza wojna, w której po pierwsze nagle się okazuje, że choćby w Rosji monarchia próbuje ukryć swoje niemieckie korzenie. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii.
Tak, tak. W 1917 roku, czyli w trzecim roku wojny, dynastia panująca w Wielkiej Brytanii zmienia nazwę. Oni się w zasadzie powinni nazywać i się tak nazywali. To była dynastia Saksen-Coburg-Gotha, czyli saksońsko-koburska-gotyjska, można powiedzieć. No to był odłam, kolejna linia od Hanowerczyków. Nie będziemy o tych komplikacjach rodzinnych mówili. Te powiązania rodzinne między panującymi w Wielkiej Brytanii, no, dziesiątkami książąt w Niemczech były bardzo bliskie. No, była to jedna wielka rodzina, spotykająca się na różnych no, nie tyle zjazdach rodzinnych w naszym tego słowa znaczeniu, no, ale wielokrotnie wizyty towarzyskie, rodzinne przeradzały się w coś takiego ze względu na ilość osób uczestniczących. I tu musimy dojść do pewnego stopnia do genezy pierwszej wojny światowej. Nie mamy czasu, żeby w szczegółach o tym mówić, no ale fakt jest taki, że Wielka Brytania od końca wieku XIX związała się z nieformalnym porozumieniem z Francją, tak zwane Entente Cordiale. Podzielono strefy wpływów w miejscach konfliktowych na obszarach głównie Afryki, tam gdzie te dwa państwa rywalizowały. No i do podobnego podziału stref wpływu w Azji Środkowej, Afganistan, Persja, doszło między Anglią i czy Wielką Brytanią i Rosją. I te, pamiętajmy, że Wielka Brytania nie była związana żadnym formalnym sojuszem z Rosją. W wypadku Francji obiecano potajemnie, co jest ciekawe, monarcha o tym nie wiedział, jedynie premier, minister spraw zagranicznych, minister wojny, że w wypadku wojny niemiecko-francuskiej, agresji Niemiec na Francję, Brytyjczycy wyślą korpus ekspedycyjny, no i przede wszystkim ich flota będzie chroniła porty francuskie na kanale La Manche. Te zapewnienia zostały poczynione w sposób tajny. I co jest interesujące, jak popatrzymy, w jaki sposób Wielka Brytania weszła do pierwszej wojny światowej, no to widać wyraźnie, że monarcha tutaj był praktycznie pozbawiony głosu. To jednak dyskusje wewnętrzne w gabinecie brytyjskim, wówczas liberałowie sprawowali rząd, oni byli bardzo podzieleni, bo tam było też silne skrzydło, które uważało, że nie ma sensu mieszać się w tą wojenkę europejską. No ale jednak, kiedy Niemcy napadając na Francję postanowili złamać neutralność Belgii, no to było...
Ten pistolet, o którym żeśmy wspomnieli.
To rozwiązało sprawę. No i rzeczywiście ta okrutna wojna, chociaż ona głównie była, to okrucieństwo i śmierć dotyczyła ludzi na frontach, niezależnie od tego, że Niemcy tutaj byli, czy niemiecka armia dokonywała nieporównywalnie więcej zbrodni wojennych na ludności cywilnej niż państwa alianckie. Otóż ta wojna doprowadziła do sytuacji, kiedy ta propaganda pierwszy raz w zasadzie, znaczy może nie, bo jednak w okresie napoleońskim też ta ówczesna prymitywna propaganda ulotkowa, plakatowa, gazetowa, miała wyraźnie taki nacjonalistyczny, antyfrancuski i bardzo prymitywny charakter, znaczy prymitywny w sensie obelg kierowanych przeciwko Napoleonowi. Teraz była bardziej wysublimowana, no ale Niemcy stali się jednak synonimem podpalenia biblioteki w Louvain, zbrodni na Belgach, rozstrzeliwania ludności cywilnej. Im dłużej ta wojna trwała i więcej było tych ofiar, no trudno było podtrzymywać te związki rodzinne, chociaż tam korespondencja oczywiście nadal się odbywała listowa. No stąd ta zmiana nazwy na Windsor od nazwy zamku, pałacu pod Londynem.
Tutaj pytanie jest o też to, co dzieje się po pierwszej wojnie światowej, a dzieje się przed drugą wojną światową. Monarchia się zmienia. Mamy też chyba najpoważniejszy dwudziestowieczny kryzys monarchii, czyli mamy abdykację. Mamy też do czynienia z bardzo skomplikowanym procesem, jakim myślę, że trochę to taki trup w szafie w historii brytyjskiej. No jest jednak fascynacja faszyzmem w Wielkiej Brytanii. No i też moment, który jest chyba najbardziej ważny także z punktu widzenia polskiej historii, czyli historyczna przemowa Jerzego VI, która rozpoczyna wojnę Wielkiej Brytanii w obronie Polski w 1939 roku. To jest taka pamięć, która jest chyba ważna.
No więc rzeczywiście ten 1936 rok, kryzys abdykacyjny związany z panowaniem wówczas tylko kilkumiesięcznym Edwarda VII jest takim punktem, który najbardziej zapada w pamięci, jeśli chodzi o dwudziestowieczne dzieje monarchii brytyjskiej. Na czym polegała rzecz? No na tym, że Edward VII postanowił zawierzył swoje uczucia pannie Wallis Simpson, Amerykance.
Słowo panna byłoby w tym wypadku...
Tak. Znaczy precyzyjnie, ma pan rację, ona była już, była po jednym rozwodzie i rozwodziła urodziła się po raz drugi. I to wywołało sprzeciw rządu brytyjskiego. Znaczy ten pomysł, żeby król ożenił się z panią Wallis Simpson. Tak, ja nie wiem, dlaczego mam tutaj tendencję do nazywania jej panną, zupełnie bezzasadnie. Otóż pamiętajmy, że monarcha brytyjski jest też głową kościoła anglikańskiego. Królowa jest dosyć religijna, no bo co tydzień jednak odwiedza kościół, jak jest w Balmoral, to jest pewnego rodzaju ceremonia, no bo nie tylko ludność okoliczna, ale też i turyści do tego tam małego kościółka, gdzie się zazwyczaj udaje, lubią przyjechać, no bo jest zawsze szansa, że się zobaczy monarchinię bądź kogoś z członków rodziny królewskiej. Ale wracając do Edwarda VII, ten kryzys, znaczy zakończyło się to tym, że premier Baldwin, konserwatysta notabene, wymusił w gruncie rzeczy na Edwardzie VII zrzeczenie się tronu, abdykację. Co jest ciekawe, Winston Churchill, który był wówczas poza wielką polityką, bo był członkiem Izby Gmin, był parlamentarzystą, ale był poza rządem, był wielkim obrońcą Edwarda VII i gorąco występował przeciwko temu pomysłowi abdykacji. Następcą został Jerzy VI, no monarcha, który byłby pewnie zupełnie dzisiaj współczesnym i to nie tylko w naszym kraju zapomniany, gdyby nie całkiem udany film fabularny o jego przygodach zwalczenia nieśmiałości i przede wszystkim przezwyciężania jąkania. Te faszystowskie tendencje, o których pan mówił, no pamiętajmy, w żaden sposób nie usprawiedliwiając ówczesnego stanu dyktatury hitlerowskiej w Niemczech, że te sympatie prohitlerowskie w znacznym stopniu wśród części brytyjskiej prawicy, części arystokracji i części rodziny królewskiej wynikały z głębokiego antykomunizmu, czy można powiedzieć antybolszewizmu. Dla nich punktem odniesienia, tym największą potwornością była rewolucja bolszewicka z zamordowaniem cara Mikołaja II, jego rodziny, no i wielu set tysięcy ludzi. No więc Hitler wydawał się takim przywódcą, który ustabilizował, pamiętajmy, że to przecież czasy wielkiego kryzysu gospodarczego od 1929 roku do połowy lat 30. Ta połowa lat 30. wcale gospodarczo nie była wiele lepsza. No i on się wydawał takim stabilizatorem sytuacji, który powstrzymał komunizm w Niemczech, niezależnie od tych wszystkich zbrodni, które reżim hitlerowski popełnił już na tym wczesnym etapie swojego działania. Edward VII rzeczywiście złożył bardzo, no dzisiaj byśmy powiedzieli, no strasznie głupią wizytę. On nie był przecież żadnym nazistą czy hitlerowcem. To powiedziałbym raczej człowiek zagubiony. W 1937 roku bodajże w Berchtesgaden Edward VII ze swoją małżonką, czyli panią Wallis Simpson odwiedził Hitlera. No i cały czas pozostawały te związki rodzinne między Windsorami, czyli Sachsen-Coburg-Gotha, a różnymi książętami niemieckimi. Część z nich oportunistycznie, część z nich z przekonań tych niemieckich krewnych rodziny królewskiej wiązało się z reżimem III Rzeszy. Tutaj jest dosyć taka paradoksalna sytuacja, że jak II wojna światowa, do której pewnie jeszcze wrócimy a propos i młodej Elżbiety, zakończyła się, to jeden z pracowników MI5, brytyjskiej służby bezpieczeństwa, Anthony Blunt, który notabene był radzieckim agentem i faktycznie służył Związkowi Radzieckiemu, że użyjemy tego terminu, którym posługiwali się oficerowie KGB, został wysłany do jednej z posiadłości książęcych w Niemczech z tajną misją przechwycenia korespondencji członków rodziny królewskiej z rodziną, z członkami rodziny w Niemczech. No i z tego, co wiemy, to Blunt wykazał się dużą inicjatywą, ponieważ zamek był w rękach Amerykanów, którzy zupełnie nie zdawali sobie sprawy, że znajduje się tam cenne archiwum. Blunt po prostu wpadł tam z paroma współpracownikami, omamił tych Amerykanów i udało mu się włamać do archiwum i zabrać najprawdopodobniej setki listów, które trafiły do archiwum królewskiego w Windsorze.
No tak, ale na szczęście dla monarchii obraz monarchii podczas II wojny światowej to jest zafrasowane, współczujące oblicze Jerzego VI i jego małżonki.
Tak, zdecydowanie tak.
I młoda w mundurze wawki Elżbieta II.
Tak, tak. I to jest nie tylko obraz, to jest w znacznym stopniu faktycznie rzeczywistość. Oczywiście to Churchill jako premier od maja 1940 roku był tym, który nakręcał patriotyczne nie tyle wyzwanie, ile
wzmożenie jakieś, tak, takie, które miało rzeczywiście też zjednoczyć całą Wielką Brytanię, bo to było ważne.
Dokładnie
w tej
tak.
Sprawie.
Ale ja pamiętam rozmowy z nieżyjącymi niestety osobami, Brytyjczykami, pochodzącymi z klasy robotniczej, czyli ludźmi żyjącymi w zupełnie innych warunkach społecznych i trudów życia codziennego niż członkowie niż panujący, którzy wspominają właśnie te elementy, o których pan powiedział, że rodzina królewska została w Londynie. To też tak nie do końca było prawdą, bo oni raczej rezydowali w Windsorze, ale faktycznie córki Jerzego VI służyły, kiedy już stały się pełnoletnie, służyły w pomocniczych oddziałach armii brytyjskiej. I król był też tym symbolem oporu. Chociaż przypomnijmy, że on w maju 1940 roku, kiedy powstał kryzys rządowy i kiedy Neville Chamberlain praktycznie rzecz biorąc stracił poparcie w części własnej partii konserwatywnej, no to Jerzy VI nie był specjalnie chętny, żeby powołać na funkcję premiera Churchilla. Odbyła się taka słynna rozmowa Chamberlaina, Lorda Halifaxa i Winstona Churchilla, kogo należy przedstawić jako następcę Chamberlaina. Na szczęście dla Churchilla, który milczał, co mu się rzadko zdarzało, Lord Halifax, który był szefem brytyjskiej dyplomacji, powiedział, że to nie jest stanowisko, któremu on jest w stanie podołać. Jerzy VI był zdegustowany, wolał Lorda Halifaxa, no ale okazało się, że na czasy wojny przy wszystkich negatywnych cechach Winstona Churchilla, on był człowiekiem, który, i szczególnie na te ciężkie czasy, jakim było lato 1940 roku po klęsce Francji, kiedy Brytyjczycy zostali osamotnieni, że była to właściwa osoba. I to jest ciekawe, że to partnerstwo między dwoma zupełnie odmiennymi osobowościami, między Jerzym VI i Winstonem Churchillem w czasie wojny, no może nie rozkwitło, ale oni dochodzili do konsensusu i darzyli się wzajemnym szacunkiem. W 1944 roku, to zobaczymy teraz na kolejnym filmie fabularnym, Winston Churchill, który wejdzie wkrótce na ekrany. Otóż w czerwcu 1944 roku Churchill wymyślił, że popłynie na jednym z okrętów wojennych do wybrzeży Normandii w czasie inwazji na kontynent, czyli w czasie operacji Overlord. Brytyjscy i amerykańscy dowódcy, no bo Dwight Eisenhower był szefem, naczelnym dowódcą sił sprzymierzonych, byli tym pomysłem po prostu przerażeni. Nie tylko ze względu na bezpieczeństwo premiera, ale na to, że on będzie im się próbował wtrącać do codziennego dowodzenia. No na całe szczęście właśnie król Jerzy VI przekonał Churchilla, który się był bardzo oporny, że to jest absolutnie bezsensowny pomysł. Zagroził, że on sam, jeśli jego premier popłynie, to on również. No i takim symbolicznym zamknięciem jest V-Day, czyli Dzień Zwycięstwa, kiedy Churchill wraz z rodziną królewską stoi na tym słynnym balkonie pałacu Buckingham i wiwatuje do wiwatującego tłumu.
Czy mówimy o triumfie monarchii brytyjskiej? Czy to jest taki moment, kiedy zatarły się wszystkie wątpliwości i mamy do czynienia z monarchią, która jest emanacją tego wszystkiego, co o swoim państwie myślą Brytyjczycy?
Wówczas pewnie tak, no bo to jest czas euforii, prawda? Nie myśli się tak bardzo o trudach dnia codziennego, czy tego, co będzie później, ale tak chyba nie do końca, no bo najlepszy dowód to, że miesiąc później, no wybory powszechne w Wielkiej Brytanii przynoszą porażkę, wręcz klęskę partii konserwatywnej. Partia Pracy dochodzi do władzy, budując podstawy państwa dobrobytu, welfare state, czyli tego dzielenia się bogatszych ze słabszymi. To jest ten okres przejściowy. Monarchia temu, monarcha Jerzy VI temu nie przeszkadza. Zresztą na pewno nie był socjalistą, prawda? Ale tak jak lejburzyści. Ale jeśli popatrzeć chociażby na Elżbietę II i na jej późniejsze relacje z Margaret Thatcher i jak wszystko wskazuje na to, niechęć Elżbiety II do tego neoliberalnego kursu, który Thatcher przyjęła, rozbijając pewne elementy tego państwa dobrobytu wcześniej stworzonego. Dyskusyjne oczywiście, na ile można było je utrzymywać. Kryzys lat 70. pokazuje Wielkiej Brytanii, że raczej chyba nie za bardzo. Ale to nie zmienia faktu, że jak można domniemać, monarchini była tutaj o wiele bardziej wrażliwa.
Jeśli ja miałbym zaryzykować twierdzenie, to w XX wieku z całą pewnością jest to tak, że brytyjscy monarchowie są zwolennikami bardzo często czegoś, co można nazwać państwo solidarności społecznej.
Tak, bez wątpienia tak. Zresztą pamiętajmy, że to państwo solidarności społecznej, ono nie zostało, podwaliny postawił niewątpliwie rząd Klementa Attlee w drugiej połowie lat 40. i na początku lat 50., czyli rząd Partii Pracy, ale jego następcy i Churchill, i potem Harold Macmillan w latach 50., korzystając zresztą z gospodarczego wzrostu, ten system umacniali. Czyli to nie było tak, że jedynie socjaliści nacjonalizowali i zabierali bogatszym, ale ten system został wtedy stworzony. On oczywiście miał pozytywy. To było odejście od tego, co mieliśmy wcześniej i tej straszliwej biedy i wielkiego kryzysu. Ale wynikało to po części nie tylko z woli polityków, ale z tego, że ekonomiczna sytuacja była znacznie lepsza.
Myślę, że na koniec chcę spytać o puentę. Mówiąc najkrócej, o tę monarchię współczesną brytyjską. Mówiliśmy o jej korzeniach w XVIII i XIX wieku. Mówiliśmy o takim swoistym rozkwicie, jakim jest ten trudny czas dwóch wielkich wojen. Czy to jest tak, że wtedy ukształtował się taki model, w którym mamy do czynienia z tym, że kiedy Brytyjczycy myślą o sobie, to myślą często o tej swojej fladze i myślą o królowej.
Myślę, że tak, że większość tak. Bez wątpienia ma pan rację, panie redaktorze, że oczywiście tutaj elementem, który wzmacnia to zjawisko, o którym pan wspomniał, jest bez wątpienia osobowość Elżbiety II, czyli spokojnej władczyni, która nieuwikłanej w żadne konflikty. Ten moment śmierci Diany i takiej chłodnej reakcji, jak się wydawało, królowej był takim momentem kiedy to poparcie dla monarchii znacząco spadło, ale to było takie wahnięcie. Natomiast niewątpliwie sama osoba monarchini wzmacnia to, co nazywamy brytyjską monarchią. To też daje pewną niewiadomą na przyszłość. Chociaż ja myślę, że raczej tutaj nie należy oczekiwać jakichś kolejnych kryzysów rządowych, jeśli chodzi o trwałość monarchii. Natomiast jest oczywiście pewne niebezpieczeństwo zawsze w sytuacji, kiedy monarcha to jedna osoba, więc jej osobowość, zachowania, słabości mogą mieć daleko idący skutek dla trwałości tego systemu ustrojowego, co wiemy przecież z historii.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że profesor Jacek Tybinka był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.